Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, podcast Literacka Kawka, Obce Regały. No i dzisiaj będziemy Obce Regały oglądać razem z Robertem Małeckim, moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, witam państwa.
Robert, ja nie wiem, czy ja się cieszę, że nie będę o twoich książkach rozmawiać, zwłaszcza, że nie eksplorowaliśmy razem urwiska, ale wiesz co, wybaczę sobie to dzisiaj, znaczy odbiorę sobie od ust tę przyjemność specjalnie dla państwa i będziemy eksplorować trochę inne tematy, ale zaczniemy ogólnie, bo mam wrażenie, że w ogóle ty jesteś takim człowiekiem, który czyta konkurencję, w ogóle czyta i w dodatku jeszcze potrafi dobrze o niej powiedzieć.
No słuchaj, staram się, naprawdę się staram.
Ale Jezu, to jest aż tak źle, że ty się musisz starać?
Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że staram się dużo czytać, właśnie na tym chciałem postawić kropkę, ale tak zupełnie serio, tak, rzeczywiście dużo rzeczy do mnie trafia i dużo rzeczy okazuje się być dobrymi rzeczami, godnymi polecenia, ale też muszę uczciwie powiedzieć, że nie zawsze tak jest, że czasami się muszę wycofać z jakiejś współpracy, bo coś mi po prostu nie siedzi w pisaniu, w danej historii, w danej opowieści, w narracji, czy w umiejętności budowania klimatu, no nie wiem, czasami zdarzają się też takie sytuacje, ale oczywiście zdecydowanie wolę te sytuacje, kiedy, wiesz, kiedy lektora mnie porwie, kiedy poczuję się rzeczywiście taki, wiesz, zaproszony do zupełnie innego świata. I pamiętam, jeśli pozwolisz, to jest chyba też takie niezwykłe, że siedzę w tej bańce kryminalnej i rzeczywiście mam wrażenie, że niewiele rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć, a i tak wiele rzeczy mi się w tej literaturze podoba, prawda? Czyli że nie ma jakiegoś takiego mega efektu wow, że oto ktoś zupełnie robi niespodziewane rzeczy, niespodziewane wolty, albo pokazuje mi powieść, która sprawia, że myślę sobie, o kurczę, jakie to jest znakomite, ale jest to wszystko na bardzo dobrym, wysokim poziomie i to jest też ogromna radocha, czytając tego typu, kiedy się czyta tego typu książki, ale pamiętam, że jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, trafiła do mnie powieść Laurette Anne White, która napisała polskie tłumaczenie, no i widzisz, i tu ja oczywiście się zawieszam na miasteczko Twin Falls, o, zawieszam się na tytułach, bo nigdy tytułów nie pamiętam.
Dobrze, że ja twoje pamiętam.
To będzie trudna rozmowa z mojej książki. Skoro
ja tytułów, w razie czego my później przygotujemy taką listę dodatkową i ja ją po prostu dokleję do opisu podcastu i będziemy udawać, że to się nic nie wydarzyło, a w razie czego można zerknąć na ściągę.
Cudno, już mi się to podoba. No więc rzeczywiście tak trzeba będzie zrobić. Ale wracam do Laurette Anne White i do jej powieści pod tytułem, jak wspomniałem, miasteczko Twin Falls. Chyba pod takim tytułem się ukazało. I to było rzeczywiście coś, co w tej literaturze mnie rzuciło, nie, może nie tyle na kolana, albo takim, powiem, świetnym świeżości gatunkowej, tak fajnie opowiedzianej historii. Notabene też o podcasterce na przykład, wiesz, o bohaterce, która nie jest tam może główną planową postacią, ale jednak jest podcasterką i ten podcast, nagle sobie pomyślałem, kurczę, jakie to jest fajne łączenie tych wszystkich elementów popkulturowych w bardzo dobrą, bardzo sprawną opowieść kryminalną. To był thriller, więc może lekka odmiana od kryminału, ale jednak tych thrillerów też trochę w życiu przeczytałem i to było naprawdę coś znakomitego i świeżego, więc ja uwielbiam takie momenty, kiedy wiesz, kiedy powieść mnie po prostu porwie, kiedy nagle ja siadam do tego tekstu i myślę sobie, no dobra, przeczytam, daj Boże, coś dobrego, ale nigdy się nie nastałem też tak, że przeczytam coś wow, a tutaj to wow rzeczywiście wstąpiło, więc to jest świetne i zawsze lubię takie momenty, o, tak chciałem powiedzieć.
Czyli ty nie jesteś takim zblazowanym czytelnikiem, który marudzi, że już nic więcej, bo już wszystko wcześniej.
Wiesz co, coraz więcej mam chyba tego typu problemów przy serialach kryminalnych rzeczywiście, że tu zaczynam być takim widzem marudzącym. I to nie dlatego, że ojejku, że tam mi się nie podoba, nie wiem, rozwiązanie fabularne, które było absolutnie nie, bo ja czasami nie jestem w stanie dotrwać do tego rozwiązania, czyli że nie podoba mi się w ogóle jakby cały wstęp do tej historii serialowej na przykład. ona mnie nie porywa właśnie. I to jest jakieś takie, wiesz, zupełnie niezwykłe. Tak jak książki potrafią mnie zaciekawić i nadal mnie wciągają, tak, tak w serialach mam jakiś olbrzymi problem. Być może to jest też efekt tego, że tych seriali jest tak dużo, one gdzieś tam łapią jakąś taki poziom średni zupełnie.
Tak.
A być może ja, wiesz, nie jestem w stanie rozpoznać już, co mnie bardziej martwi, dobrej historii. I tutaj muszę ci się zwierzyć do Breaking Bad. Będę podchodził chyba trzeci raz. Jakoś nie wiem, co się dzieje ze mną, bo tu wszyscy chwalą i chwalą.
No, mój drogi, muszę ci powiedzieć, że teraz w takim razie wywołałeś czas wyznań, ponieważ ja niekoniecznie jestem lubiana i akceptowana w niektórych środowiskach, nawet przez niektórych moich znajomych, którzy deklarują, że bardzo mnie lubią, ale nie jestem w stanie obejrzeć Breaking Bad. I nie jestem w stanie obejrzeć Przyjaciół. No widzisz, no to są, słuchaj, to fenomeny, które...
Zbijamy piąteczkę.
No
to jesteśmy
po prostu.
W jednym klubie. No to jest super, to ja się cieszę, że nie... Ja myślałem, że tam jestem sam w ogóle, wiesz?
Nie, jest nas dwójka. Słuchaj, to też nie jest tłum.
Ale słuchaj, będzie nam tam bardzo dobrze, więc super. Rozwijajmy się w takim razie i może znajdziemy jeszcze inne, wiesz, tytuły, które sprawią, że utwierdzimy się w tym naszym klubie i będziemy tam się wygodnie po prostu meblować. No,
tak.
Super. To jeszcze słowo, jeśli pozwolisz, o serialach, ale w nawiązaniu do ekranizacji, bo chciałem powiedzieć o netflixowskich adaptacjach prozy Cobena, jednego z moich ulubionych anglosaskich autorów amerykańskich, powieści pisarzy, ale to może zbyt pięknie brzmi, no po prostu autora znakomitych thrillerów, które naprawdę bardzo lubię. Nie wszystkie, zdarzają się powieści u Cobena, które są poprawne, ale znowu gdzieś tam nie zwracają jakoś tak szczególnej uwagi, ale rzeczywiście jest to znakomity autor i mam wrażenie, że większość jego adaptacji, nie licząc polskiej W głębi lasu, kompletnie mi nie siedzi. To znaczy kompletnie mam wrażenie, że wszystkie chwyty, które Coben stosuje w swojej literaturze, działają na papierze, a na ekranie kompletnie się nie sprawdzają. I jest w tym jakiś rodzaj przewidywalności, w związku z tym to zupełnie sprawia wrażenie, że te seriale po prostu się nie nadają do oglądania. I męczyłem się przy nich, chciałem dotrwać do końca i w pewnym momencie gdzieś pomyślałem sobie, że chyba jednak nie warto.
Coś w tym jest, tak sobie też myślę, że co dziwne, to jest kolejne duże nazwisko dla świata literatury, które, no właśnie nie wiem jak to nazwać, czy nie ma szczęścia, czy odpowiedniego wyczucia jakby w tym innym medium, jakim jest film, do tej opowieści właśnie filmowej, do wizualnej, do przenoszenia na ekran, ponieważ popatrz, co się dzieje z Kingiem. Przecież na palcach jednej ręki można powiedzieć o udanych ekranizacjach jego, nawet jeśli nie jesteśmy fanami horroru, no jednak literatury, którą uwielbiają po prostu miliony z jakiegoś powodu,
to
jest
prawda.
Sprawny, buduje napięcie, trochę się jednak wciąż boimy, kiedy czytamy Kinga, więc jest to taka rzecz, która jest niezbywalna, no a jednak niekoniecznie, może Sekretne okno, może Lśnienie, ale sam autor nie lubi, nie wiadomo dlaczego. Ja bardzo lubię Worek Kości, no i w zasadzie to jest tyle, co w tym momencie przychodzi mi do głowy, co byłabym w stanie pochwalić.
A Mizery?
A no tak, no.
Bo ja jeszcze nie czytałem Mizery właśnie, ale film rzeczywiście robi na mnie kolosalne wrażenie, mam wrażenie, że jest świetnie zrobiony. Nie wiem, na ile on odstaje od tego wzoru książkowego, ale rzeczywiście jak film się chyba broni.
No dobrze, ale my nie jesteśmy w podcaście filmowym. Widzę, że świetnie nam idzie. Myślę, że musimy zrobić drugi odcinek dotyczący adaptacji. Ale pogadajmy o książkach. Robert, to co mnie bardzo, bardzo intryguje, to jest taka twoja ewolucja, którą przechodziłeś w życiu do tego momentu, kiedy piszesz kryminały. Jesteś twórcą kryminałów, ale zastanawiam się, jakie teksty złożyły się na to, co de facto nam prezentujesz.
No dobrze, to żeby być zupełnie serio i takim szczerym, to musiałbym powiedzieć o tym, że zaczęło się wszystko chyba od kryminału. To znaczy zaczęło się wszystko od takiego świadomego sięgnięcia po ten gatunek od Artura Conan Doyle'a. Ja bardzo często na spotkaniach autorskich powtarzam, miałem starszego brata, w związku z tym, co starszemu bratu się robi, jak się jest młodym człowiekiem, no to
mi
się bardzo mocno przede wszystkim przeszkadza. Więc jak
kradnie
ja już
rzeczy, przeszkadza... nazywajmy rzeczy po imieniu. Podbiera, no. Podpatruje i kradnie.
Ale to są trudne, traumatyczne wręcz sytuacje. Ja chciałem uniknąć dzisiaj przy tej przyjemnej rozmowie tego typu tematyki, bo to się też nadaje na osobny podcast, słuchaj.
Tak.
Być może z Maćkiem Klimarczykiem, którego wspominaliśmy na offline, prawda?
Myślę, że to trzeba przeanalizować ten kierunek spotkania.
Tak, No ale wracam do brzegu płynę, mianowicie kiedy już tak wkurzałem mojego brata taką swoją nachalnością, narzucałem się, no to w końcu ściągnął gdzieś tam z półki opowiadania o Sherlocku Holmesie. Doktor Watson opowiada, chyba taki jest właściwy tytuł jednego z tych zbiorów opowiadań Artura Conan Doyle'a. No i wiesz co, i rzeczywiście przepadłem w tych opowieściach. Ja nie lubiłem czytać, niespecjalnie lubiłem czytać. Piłka nożna, gitara, koszykówka, wszystko na tak, czytanie niespecjalnie, jeśli już to komiksy. I to był rzeczywiście taki moment, w którym ja przeczytałem to pierwsze opowiadanie i pomyślałem sobie, kurczę, to jest genialne po prostu. I zacząłem rozczytywać się dalej w Holmesie. Potem szedłem w taką linią horrorów. To był taki okres lat 90., kiedy te książki, wiele osób już nie pamięta, jak były sprzedawane z gdzieś tam z łóżek polowych, ze stołów, ław wystawianych gdzieś tam na zewnątrz i na dworcach kolejowych, gdzie się kupowało takie książki po raz pierwszy w kolorowych okładkach tłoczonych. Ach, to była zupełnie niebywała sytuacja. No więc ja się tam wtedy w tym wszystkim rozczytywałem i w takim kierunku to później wyewoluowało w opowieść, w thriller prawniczy, thriller medyczny, no i w końcu w kryminał. Ale myślę sobie, że wiesz, bez tego Holmesa to nic by się chyba nie tego kryminalnego nie zadziało. Ale Holmes to oczywiście nie jedyna taka mocna pieczęć w tym moim czytelniczym życiu, bo rzecz jasna później pojawiały się rzeczy, które no, wielokrotnie gdzieś tam rzucały mną na kolana, jeśli chodzi o samą treść. I teraz bardzo chętnie wrócę do mojego pierwszego spotkania z Saint-Exupéry, z Ziemią Ojczyzną Ludzi lub też z Planetą Ludzi, jakkolwiek to będziemy tłumaczyli. I moje pierwsze spotkanie z tym autorem i z tą książką, książeczką w zasadzie, no było kompletnie nieudane. To znaczy ja kompletnie nie rozumiałem, co czytam. No, miałem wrażenie, że to jakiś jest bełkot, że to w ogóle jest bez sensu i jakoś nie podołałem. To nawet nie pamiętam, bo to chyba lektura była, jak sądzę, nie wiem, czy w okresie liceum, czy wcześniej, pewnie w liceum. I powiem ci szczerze, że odbiłem się kompletnie od tego tekstu. Natomiast, co ciekawe, później były egzaminy na filozofię, bo to był taki czas, że się zdawało egzaminy na studia. No i była lista lektur, egzamin był ustny, lista lektur obowiązkowych, trzeba było sobie wybrać i porozmawiać na temat wybranych lektur z komisją. No i co robi pan Małecki? No pan Małecki wybiera Exuperiego, pewnie dlatego, że krótki. I
po
ma nadzieję,
prostu poszedł,
że
poszedłeś na łatwiznę w związku z objętością.
W związku z objętością, bo 5 książek trzeba było przeczytać, myślę sobie, rany boskie, jak to zrobić w krótkim czasie. No ale wiesz, sięgnąłem po Exuperiego i to jest moment, w którym po prostu nagle mi się otwierają jakieś zupełnie nieznane do tej pory drzwi w głowie, jakieś furteczki i zaczyna do mnie przemawiać Exupery. To jest chyba jedna z najważniejszych książek w moim życiu.
Ale co cię tam tak zatrzymało nagle? Lotnictwo? To, że tam był ten autobiograficzny wątek, bo wiesz, no bo coś cię musiało jakoś zatrzymać.
Tak, to był taki moment, że miałem już styczność z zajęciami z filozofii i etyki. Być może to było jakieś studium podziennikarskie, takie studium dziennikarskie, policjalne, w którym miałem okazję poznać moich przyszłych profesorów, wykładowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na filozofii właśnie, znakomitego profesora Włodzimierza Taborskiego i Ryszarda Wiśniewskiego, z którymi stosunkowo niedawno miałem okazję się spotkać po wielu latach od zakończenia magisterki. I w ogóle się otworzyłem na tę filozofię i myślę sobie, że Exupery jest mocno filozofującym reporterem. On bardzo pięknie pokazuje człowieka w świecie wartości, tego co jest ważne, co jest istotne. Przecież opowieść o tym pilocie rozbitym w Andach, który przez X dni tam szedł, prawda, po to, żeby nie zostać uznany za zaginionego, bo jak zostanie uznany za zaginionego, to jego rodzina nie dostanie odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Te motywacje, wszystkie te opisy, jak on o tym opowiada, jak relacjonuje te Exupery później, bo on został odnaleziony, udało mu się wyrwać z tego piekła. Jak on o tym potem opowiadał, to są niezwykłe historie, wiesz, nagle myślę sobie, Boże Święty, że w ten sposób w ogóle można myśleć, że w ten sposób można postępować, że tak można działać i tak można to pięknie opisywać, bo przecież to jest niezwykła umiejętność. I wiesz, myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ wspomniałem o tym studium takim dziennikarskim, ja rzeczywiście rozpocząłem później studia takie dziennikarskie z politologią, I to połączenie moje ze studiami z kolei drugimi filozoficznymi spowodowało, że dla mnie Exupéry urósł do miana, wiesz, no, największego z autorów, w tym sensie, że on właśnie łączy tę sztukę reportażu z tym namysłem filozoficznym nad naszym życiem. Mhm. Tam są tak wspaniałe zdania, takie kotwiczące w ziemi, planecie, że po prostu to jest aż niezwykłe. Wiesz, ta książka to jest jedyna chyba moja książka, którą tak porysowałem gdzieś tam ołówkiem, do której się właściwie ciągle odnoszę, to znaczy w jakimś stopniu się odnoszę. Pewnie nawet pisząc serię z Grossem, myślę sobie, że nawiązuję w jakimś stopniu do tej myśli, do tego zamysłu literackiego Exupéry'ego, do tego ukazywania człowieka w świecie wartości, jego dylematów i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie rzeczywiście Exupéry i Ziemia, planeta, czy ojczyzna ludzi, ojczyzna chyba mi się bardziej podoba w tym tłumaczeniu, jest absolutnie powieścią magiczną i taką powieścią, do której bardzo lubię wracać i wynajdywać te rzeczy, które przeżywają ten czas próby, co też nie jest chyba łatwe, lekkie i takie oczywiste, prawda?
I nie zawsze się udaje przecież, nawet nie tyle, wiesz, tak sobie myślę, słuchając cię, że to nawet nie jest kwestia tego, że klasyka nie przetrwała próby, to znaczy, że klasyka przetrwała, ale że niektóre książki nie były w stanie przetrwać próby czasu takiego, wiesz, globalnego, społecznego, zmian i tak dalej, ale nawet na przestrzeni naszego życia książki, którymi byliśmy w stanie się zachwycić, albo gdzieś tam w nas zostały, kiedy byliśmy na przykład nastolatkami, albo były tak pierwszymi lekturami na studiach, nagle, kiedy sięgamy po nie jako dorośli ludzie, okazuje się, że nie mają nam totalnie już nic do powiedzenia.
Tak, to jest...
Prawda?
O Jezu, jakie to jest straszne w ogóle, wiesz, taki moment takiej weryfikacji powtórnej. Jesteśmy już trochę innymi ludźmi, trochę czego innego oczekujemy od literatury i nagle się okazuje, że hej, jak mi się mogło to podobać w ogóle, dlaczego mi się to podobało, prawda? I to jest takie bardzo smutne rozczarowanie. Mi się też zdarzało kilkukrotnie, ale do Exupéry'ego, wiesz co, jak dym. Jak dym po prostu. To jest zupełnie niezwykłe i naprawdę tak sobie myślałem o tym, wiesz, nie mam żadnego tatuażu i tak sobie myślałem, co ja sobie w życiu wytatuuję na tej mojej bladziutkiej skórce.
Gross. No, albo co z Grossem?
Kiedy Gross? Kiedy Gross? No właśnie. Ale rzeczywiście te jakieś takie myśli z Exupéry'ego się absolutnie nadają do tego, albo jakieś takie obrazy, które by nawiązywały do tej jego opowieści. Tak, ale masz rację, powiedziałaś jeszcze też o lotnictwie, co też chyba nie jest bez znaczenia dla mnie, to znaczy dla mnie w tym sensie, że ja zawsze jakoś z taką uwagą przyglądałem się lotnictwu, przynajmniej w okresie II wojny światowej, temu lotnictwu aliantów, w sensie takim modelarskim, bo zawsze mi się te samoloty podobały i też lubiłem sklejać i przygotowywać tego typu modele, więc pewnie to zainteresowanie też gdzieś się przełożyło, ale myślę, że to u Exupéry'ego jest ważniejsze jest chyba to, jak on postrzega człowieka, jak on ustawia go w tym świecie wartości, ale są tam piękne, rzeczywiście piękne rzeczy dotyczące i lotnictwa i takiej paraleli gdzieś między życiem a poszukiwaniem nowych dróg przelotowych, prawda? No to są rzeczywiście niezwykłe opowieści. Ta umiejętność, wiesz, takiej nierozwlekłości, ale takiej skondensowanej myśli jest, mam wrażenie, u niego też niezwykła. I to jest coś wspaniale rozwiniętego i chciałbym mieć, posiąść taką umiejętność na przykład. To by było coś pięknego. Więc od Exupéry'ego można się, mówiąc krótko, stale uczyć.
Ja ci tylko chciałam podziękować za opowieść o tym autorze, dlatego że powiedziałeś o postawach ludzi i o tym, jakie nimi kierują motywacje, jakie mają motywacje, żeby w jakiś sposób działać. Przepięknie mi się to z twoimi bohaterami skleiło. Szukałam jakiegoś punktu zaczepienia i kotwicy, więc już ją mam, więc myślę, że teraz jak sobie wrócę do poszczególnych wątków, to będę miała trochę inną narrację. Ale skoro zwracasz uwagę na to, w jaki sposób pisze się o ludzkich motywacjach, to miałeś jeszcze taką książkę poza Exupéry'im, która cię gdzieś na przykład wyrzucała z twojej strefy komfortu i bardzo długo w tobie pracowała, która zwracała uwagę na to, jakie postawy mają ludzie w życiu, jak trudne sytuacje przeżywają, a na przykład kierują się czymś bardzo dobrym, dobrem, jakimś wyższym, powiedzmy.
No to mnie chyba teraz zastrzeliłeś, bo szukam gdzieś tam w sobie, próbuję skanować to, o czym rozmawiamy, to co zapytałaś, ale pewnie
ci nie przyjdzie do głowy, ale to zawsze pewnie tak jest, skończymy i dwie minuty po rozmowie gwarantuję, że
ja
będzie 10.
Ja ci potem SMS-a wyślę.
Dobra.
Tak. I zrobimy w tej erzacie, wiesz?
Tak, 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 tak. Ja jestem na nią przygotowana.
A to jest w ogóle niezwykłe, właśnie ten moment, kiedy właśnie umawiamy się na tę rozmowę o lekturach. Ja wiem, że ja zawsze wyciągam Exuperego, a gdzieś tam umykają mi rzeczy, o których pewnie chciałbym jeszcze opowiedzieć i które są dla mnie z jakiegoś powodu ważne. Ale to jest mniej więcej tak jak z muzyką, jak wiesz, jak na spotkaniach autorskich ktoś mnie pyta, kogo pan jeszcze poleci. I ja tu wymieniam 5 nazwisk, o 6, 7, 8 zapominam, a przecież to jest też dla mnie kluczowe, żeby o tych nazwiskach mówić. Więc tak, więc pewnie wrócimy. Ale wiesz, powiedziałeś o takim wyrzucaniu ze strefy komfortu, ale myślę, że w jakimś stopniu, tak teraz jak sobie to analizuję i przypominam moje czytanie Drogi z kolei Cormaca McCarthy'ego. Tak, tak, że to też, że w pewnym stopniu chciałem powiedzieć o takiej wspólnej linii narracyjnej jednego i drugiego z autorów, chociaż literatura zupełnie inna, ale myślę tutaj o Zipperim właśnie i o McCarthy'im, który znowu zawiesza się, który także zawiesza się na człowieku i na jego wyborach, ale to rzeczywiście była niezwykle trudna lektura. Taka nasączona właśnie tym światem apokalipsy, prawda? Tego nieuchronnego, do którego końca. Zmierzamy. Tak, tak, nieuchronnego końca, do którego się zbliżamy. I to było też niezupełnie niezwykłe spotkanie z McCarthy'im. Ale z drugiej strony znowu te problemy, które pchają nas, prawda, te egzystencjalne problemy. Myślę, że w gruncie rzeczy oba te teksty zaliczylibyśmy do takiej literatury egzystencjalnej po prostu, jakkolwiek jej nie próbując dzielić na inne, jakieś formalne podziały, to jednak literatura egzystencjalna. I myślę sobie, że znowu to jest tak, że ja z tego też bardzo dużo w sposób nawet nieświadomy czerpię, bo też mnie tego typu problematyka w literaturze interesuje w sposób niezwykły.
A filozofowie ci zostali w głowie? Nie wiem, masz jakieś pretensje do tekstów, nie wiem, Ciorana, albo nie wiem, sięgasz po coś, co kształtowało cię, czy czego wymagano od ciebie na studiach? Pozostają jakieś fascynacje, czy to jest tylko takie...
Chyba nie. To znaczy, wiesz co, pozostają oczywiście jakieś takie fragmenty. Tak, jakieś takie powidoki, tak. Powidoki pewnych tekstów i pewnych wrażeń z kolei z lektury tekstów filozoficznych. Tutaj chyba bardziej bym poszedł w kierunku Ingardena, całej fenomenologii, prawda? To było chyba coś, co mnie w pewnym okresie gdzieś tam bardzo mocno intrygowało, ale muszę przyznać też z ogromną radością i wielką taką fascynacją rozczytywałem się w tej literaturze, w tych tekstach starożytnych po prostu, że dla mnie to też były te początki filozofii, były niezwykle interesujące, no ale rzecz jasna nie powiedziałbym dzisiaj, że tak, czerpię z tego lub z tego i jak siadam do pisania moich powieści kryminalnych, to...
To układam się Platonem.
To tak, to układam się dialogami Platona, prawda, i nagle tu zaczynam świrować. No nie, absolutnie nie. Natomiast myślę sobie, że to całe moje pisanie chyba, ono też jest takie, jakie jest z racji tych studiów właśnie, że jednak mimo wszystko, mimo że ja nie wprost, nie w tak nachalny, czy jakkolwiek inny sposób się nie odwołuję do filozofii, to jednak ta filozofia gdzieś pobrzmiewa, to znaczy ten egzystencjalizm gdzieś w tych moich opowieściach, jak sądzę, pewnie pozostaje.
Pewnie tak. Dobrze, to powiedz w takim razie, kiedy myślałeś o tym naszym dzisiejszym spotkaniu i kiedy ci zadziornie wysłałam wiadomość pod tytułem Szykuj listę lektur, to miałeś taki przebłysk, bo zawsze, wiesz, jak czytasz jakieś hasło, to coś ci tam zaczyna pracować w głowie. To poza Doylem, poza Exuperym, czyli tych takich twoich korowych skojarzeniach, o których mówisz, że bardzo często wyciągasz te opowieści, co ci tam jeszcze na tej liście zostawało, czy pojawiało się?
Wiesz co, na pewno Rdza Kuby Małeckiego. Tak, to było też dla mnie zupełnie niezwykłe przeżycie. Na pewno Inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Z racji tego, że to opowieść gdzieś tutaj pobliska, dotycząca Fordonu Bydgoskiego, więc taka bliska historia, zresztą oparta na faktach, opisana przez niego w absolutnie genialny sposób. Ale wiesz, jak ktoś mi tak rzuca takie hasło jak ty w lekturach, to jednak myślę sobie o tym, że te kryminalne lektury też u mnie wybrzmiają natychmiast i bardzo, bardzo mocno. I też nie jest to tak, że to jest bez powodu, bo myślę sobie o tym moim kochanym islandzkim pisarzu Indridasonie, który...
Czekałam. Uważam,
tak, czekałeś, aż ja w końcu
tak,
powiem.
Czekałam.
Nie ma takiego spotkania, nie ma takiej rozmowy, w której pada z moich ust hasło Arnaldur Indridason, więc to jest zupełnie oczywiste. Ale rzeczywiście myślę sobie, że to są takie kryminały, które ja sobie stawiam jako taki absolutny wzór współczesnej opowieści kryminalnej, do którego chciałbym nawiązywać, a do którego nie umiem nawiązać w żaden sposób jednocześnie. I całe szczęście, ale to są rzeczy, które mnie w tej literaturze gatunkowej interesują najbardziej. Znaczy taka umiejętność tego typu opowieści, umiejętność, znowu trochę filozoficzna, trochę egzystencjalna, opowiadania o człowieku w gruncie rzeczy, pal licho, cała ta wiesz, warstwa kryminalna, to wszystko, co tam się dzieje. Oczywiście to jest na bardzo wysokim poziomie i to nie ulega wątpliwości. Natomiast pal licho dlatego, że to jest też opowieść, no, sięga po Hipotermię, która jest jedną z moich dwóch ukochanych opowieści Indridasona. Jedna to jest Grobowa cisza, natomiast druga to jest Hipotermia. W gruncie rzeczy opowieść eschatologiczna. Zawieszają ten kryminał, prawda? No jak napisać kryminał eschatologii? Kurczę, wydaje się to założenie z samego punktu wyjścia jakieś takie karkołomne zupełnie. A jednak on to robi, jednak pisze taką powieść eschatologiczną o tym, o życiu po życiu, prawda? Ty. Czy ono istnieje, czy nie istnieje w ogóle. I układa to w ramy kryminału. Wiesz, no, to jest rzecz, całe życie bym myślał, bym chyba nie wymyślił takiej historii, takiego konceptu na literaturę kryminalną. I to też pokazuje, jak to kryminał może być, wiesz, literaturą, prawda, że nie tylko tą rozrywkową. No, on zawsze w tej warstwie będzie, pozostanie literaturą rozrywkową, ale w takim wykonaniu Indridasona no jest rzeczywiście czymś więcej niż kryminałem. Jest po prostu opowieścią o człowieku.
Ale wiesz, tak popatrz, mówisz, że pozostanie rozrywkową, tak jakby to był zarzut. A ja mam wrażenie właśnie, że nie, że przekraczanie granic. Ty jesteś dla mnie takim trochę, wiesz, drogowskazem, bo ja cały czas powtarzam, że od ciebie wszystko się zaczęło. Natomiast jest coś takiego, że kryminał może więcej, że on oferuje więcej. Że może właśnie trzeba głośno mówić, że pomysły, rozwiązania fabularne jasne, zagadki jasne, ale tam przecież dzieje się znacznie, znacznie więcej. To jest też cebula, to jest też ogr, który ma warstwy.
Ogr, tak, masz rację. No rzeczywiście tak jest. Natomiast wydaje mi się, że czegokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakbyśmy nie powiedzieli, z punktu widzenia czytelnika, wyboru czytelniczego podejmowanego w księgarni, ostatecznie jest to literatura i pozostanie literaturą rozrywkową. Ja się na to nie obrażam absolutnie, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, w jakiej literaturze w cudzysłowie robię, ale wiesz, nie wiem, na ile czytelnik, albo inaczej, jest gro czytelników, która rzeczywiście poszukuje w tej literaturze czegoś więcej i jest gro czytelników, którzy poszukują w tej literaturze po prostu akcji takiego page-turnera, którego, wiesz, no, zabierasz ze sobą do pociągu i te 6 godzin
jedziesz z koksem.
Z Krakowa do Torunia, tudzież w drugą stronę, prawda, z Torunia do Krakowa.
Ale wtedy się ciężej wraca, wiesz, bo ze smutkiem.
No tak, ale właśnie tak to wygląda, że takiej literatury też potrzebujemy, ale rzeczywiście opowieści Indridasona, bo ile nie są takimi lekkimi, łatwymi, szybkimi kryminałami. Wiesz, ja jestem zażenowany, kiedy czytam oceny na tym czy innym portalu, na Lubimy Czytać, wystawiane temu autorowi za jego powieści, które są jakimiś tam niskimi ocenami, dlatego że właśnie ta akcja nie posuwa się do przodu i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że ten typ opowieści akurat do tego czytelnika nie przemówił, ale to nie oznacza, że ta literatura jest mniej wartościowa niż literatura piękna, literatura współczesna, jakakolwiek inna. Nie, wręcz uważam, że właśnie opowieść kryminalna chyba jako jeden z nielicznych gatunków. A może przesadzam, bo tak jak mówię, zajmuję się tym gatunkiem, ale wydaje mi się, że jeden z większych gatunków jest też opowieścią, no właśnie taką realistyczną, który może powiedzieć nam coś więcej o współczesnym człowieku. I to jest chyba fajne. I rzeczywiście uważam, że jako autor pracujący, piszący tego typu powieści, no, powinienem o tym myśleć i powinienem mieć to gdzieś na uwadze, że nie chodzi tylko o zagadkę, że ta zagadka jest wpisana immanentnie w sam gatunek i to jest zupełnie oczywiste, że ona musi się w nim pojawić i być interesująca, intrygująca, frapująca dla czytelnika. Ale absolutnie to może być coś więcej. To może być ważniejsza opowieść niż tylko kto kogo zabił i dlaczego.
A powiedz proszę jeszcze tak, nie out of record, ale z czystej mojej babskiej ciekawości, czy ty sięgasz w ogóle po to, co się dzieje współcześnie w literaturze poza gatunkiem kryminalnym czy thrillerem? Czy masz w ogóle takie ciągoty, żeby sprawdzić, co się dzieje w tym tak zwanym mainstreamie, w literaturze pięknej? Śledzisz, wiesz, różne rozgrywki pod tytułem za dużo autobiograficznych historii, za dużo małych miasteczek, za dużo, wiesz, taplania się w rocznikach, które wzrastały w latach, wiesz, 80., 90. w związku z tym tłuką, bo doszły do głosu cały czas jedno i to samo. Ja to oczywiście absolutnie spłycam, więc też żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Masz takie zainteresowanie? czy nie? Bo właśnie kryminał oferuje ci więcej.
To może nie jest tak, że kryminał oferuje mi więcej, dlatego mam problem z sięganiem po współczesną literaturę. Staram się to robić, ale chyba czasu mi brakuje po prostu. Wiesz, ja cały czas sobie odkładam na półkę rzeczy, które muszę przeczytać i których nie czytam właśnie z takiego powodu, że co chwilę jest coś innego. To jakaś współpraca z wydawnictwem i wchodzę w tę współpracę, bo tę literaturę tworzę i lubię i też lubię polecać dobre powieści. Ale też nie jest tak, że zupełnie nic nie czytam, że jakby się zupełnie, wiesz, zamykam. Na przykład dzięki wydawnictwu Afera.
Cudownie.
Dzięki Julce, no właśnie, więc Różewicz, więc sięgam po literaturę czeską. I tam Katarzyna Tuczkowa na przykład, Wypędzenie Gerty Schnirch, prawda?
Tak.
Absolutnie powalająca literatura, pokazująca też no, ogromną tragedię ludzką. Trochę nam bliską przecież też z naszej
bliską
historii.
Ale zauważ jak inną, bo nagle okazuje się, że Niemcy opuszczają tereny czeskie i już ten element, wiesz, kiedy wiesz o co chodzi, tak. Już nam trochę zgrzyta.
Tak, rozumiem, że stajemy tutaj po innej stronie, prawda?
Tak.
Masz rację, tak, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony człowiek jest tylko człowiekiem, prawda? I przeżywa dokładnie to samo. Więc tak, no staram się po taką literaturę też sięgać, bo uważam, że mnie jako autora powieści kryminalnych i to tak patrzę jako czytelnik, ale też jako człowiek, który pisze, no ja muszę też się inspirować innymi tekstami, prawda? Że to jest zawsze tak, że czegoś będę po prostu innego w tej literaturze też poszukiwał po to, żeby się gdzieś tam zaszczepiać i fajnym językiem, i fajną narracją, i ciekawym doborem tematu i ciekawą umiejętnością też przedstawienia tego tematu.
Dobrze, ostatnie pytanie, które musi paść, bo jest dla mnie ważnym pytaniem. Wiem, że nie lubiłeś czytać, jak byłeś młodszy, ja też nie lubiłam, ale każdy z nas ma swoje perełeczki z okresu, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, to były nasze pierwsze lektury, a czasem nawet nie samodzielne, ale czytane przez mamy, babcie i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałeś o Kajko i Kokoszu, ale, bo podejrzewam, że rozumiem, że mówiąc o panu Januszu, miałeś na myśli Kajko i Kokosza, czy jeszcze gdzieś idziemy w inne rewiry?
Tak. Nie, przede wszystkim Kajko i Kokosz.
Kajko i Kokosz, tak wiesz, poszłam po prostu głównym nurtem.
Tak.
Ale zostawię to na chwilę. Powiedz, masz taki jeden tytuł, który mimo wszystko z tobą gdzieś zostaje z dzieciństwa?
No chyba Mikołajek, tak sądzę, że to będzie to, ale jeszcze jest jedna rzecz, która jest zupełnie nieoczywista. Andrzeja Dołęgowskiego, Zagryziakowie. Tak, to jest taka komediowa historia, bardzo krótkie rozdziały, takie komediowe o rodzinie. Niesamowita rzecz, ja się zaśmiewałem z tego do dzisiaj, z tego co kojarzę, to chyba nawet toruński teatr Bajpomorski wystawia Zagryziaków na swoich deskach. Więc nie byłem, nie miałem okazji pójść, boję się tego zdarzenia moich Zagryziaków z wersją teatralną, ale rzeczywiście to jest coś, do czego bardzo lubię wracać i to jest taki humor absurdalny, ale no rzeczywiście zaśmiewałem się wtedy jako dzieciak, który często chorował, w związku z tym jak często chorował, to się nudził, jak się nudził, no to brał książkę i najczęściej to były takie właśnie wesołe rzeczy, w związku z tym i Mikołajek, i Zagryziakowie. To chyba o tych książkach powinienem powiedzieć.
Powiedz, czy to jest dobra puenta tego spotkania? Dzieciakowe wspomnienia i trochę komedii?
Super. Ojejku, pewnie, no przecież to chyba, wiesz, no nie chcę tutaj jakiejś psychologii uprawiać, ale myślę, że to wszystko też trochę gdzieś tam, no to ma znaczenie, od czego zaczynamy te nasze literackie podróże. Pewnie, że później się odbijamy, że szukamy czegoś innego, ale jednak ten sentyment powrotu do tej literatury dziecięcej to jest chyba coś zupełnie niezwykłego. Tak sobie teraz przypominam, jakie książki myśmy czytali mojemu dziecku, kiedy on był mały, takich już współczesnej literatury i to też są niezwykłe rzeczy. Mam nadzieję, że on, że tak powiem, przekaże tę pałeczkę dalej w odpowiednim czasie i przekaże swoim dzieciom te swoje lektury, bo to są rzeczywiście takie momenty, wiesz, tej inicjacji z tekstem, inicjacji z uruchomieniem wyobraźni przede wszystkim, prawda?
Tak.
To jest niezwykły moment w ogóle, więc to, kiedy literki zaczynają przeradzać się w obrazy i w emocje, to jest chyba jeden z najważniejszych, fascynujących w ogóle momentów.
Bardzo ładną tą puentę zrobiłeś, więc ja już nic nie będę gadać, tylko powiem bardzo ładnie dziękuję, Robert Małecki.
Bardzo dziękuję.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.